Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Oto Słowo Boże. Kochani, tutaj widzimy w tym fragmencie, że Paweł bardzo jest zatroskany nie o swój los, nie o swoje życie, nawet nie tak bardzo o los swoich przyjaciół w Filipii, bo Filipianie to są mieszkańcy miasta Filipii, założonego przez króla Filipa, którego pewnie znacie, może nie znacie króla Filipa, na pewno znacie jego syna Aleksandra Wielkiego, który podbił cały antyczny świat. Tak? To Filip, który założył miasto Filipi, tak? Dziękuję, Krzysztof. To jest właśnie ojciec Aleksandra Wielkiego. I widzicie, Paweł pisze do wierzących w Filipi, żeby zapewnić, że to, co go właśnie spotkało, nie jest wielką tragedią. I że to, co go spotkało, nie jest powodem do smutku, ale powodem do radości. Natomiast gdybyśmy wiedzieli, co go spotkało, to bardzo otworzylibyśmy szeroko oczy, dlatego że dla większości z nas, gdyby spotkało to osobę ukochaną przez nas, to raczej byśmy się smucili niż się cieszyli. Ponieważ widzicie, Paweł został uwięziony w rzymskim zamku, zwanym Pretorium, za to, że dobrze żyje i za to, że głosi Ewangelię. Czyli za to, że coś dobrego robi, nagle jest ukarany. I Paweł jest bohaterem Filipian. Czyli jeśli się jemu wszystko udaje, to oni są silni. Jeśli coś się złego z nim dzieje, to oni tracą ducha. I nagle bohater okazuje się, że za te dobre rzeczy, zamiast być przez Boga wywyższony, pochwalony, zmotywowany, błogosławiony, to nagle okazuje się, że on jest uwięziony. Że jego życie jest zagrożone i że jest w bardzo trudnym położeniu, ponieważ on był najprawdopodobniej, jak mówią bibliści znający tamte czasy, przykuty okołometrowym łańcuchem do żołnierza rzymskiego, jednego z gwardii pretoriańskiej, którzy co kilka godzin, prawdopodobnie co 8 do 10 godzin zmieniali się. Czyli Paweł był skazany na towarzystwo żołnierza. I niezbyt ciekawe położenie. Ale widzicie, Paweł w tej sytuacji mówi tak. Ja to rozumiem inaczej niż wy. Wy myślicie, że mi się stała szkoda, a ja to widzę tak. To Bóg mnie w to miejsce przysłał. Bo jak inaczej ci twardzi żołnierze mogliby usłyszeć Ewangelię? Kto by świadczył im, jeśli nie ja? I Słowo Boże mówi wcześniej w tym liście, że za sprawą więzów Pawła dobra nowina, Ewangelia, rozkrzewiła się po całym zamku, nie tylko po całym zamku, ale też dalej. Jak to się stało, nie wiadomo. Być może tak, że wyobraźcie sobie, że ten biedny żołnierz został przykuty. To nie tylko Paweł był skazany na żołnierza, ale ten żołnierz był skazany na Pawła przez 8 do 10 godzin, jest związany, czy chce, czy nie chce, z najbardziej skutecznym komunikatorem Ewangelii historii starożytnej i współczesnej. Jak myślicie, to się może skończyć? Nic dziwnego, że najprawdopodobniej ci żołnierze się nawracali, słuchali Ewangelii i przez nich to się roznosiło dalej. Czyli widzicie, Paweł mówi tak, nie smućcie się, ale cieszcie się, bo ja widzę, że pomimo, że ja zostałem zatrzymany, to Ewangelia nie została zatrzymana. I widzicie, to jest dla nas wielka nauka, że Paweł nie uważa, że błogosławieństwem jest to, kiedy on jest szczęśliwy, kiedy jemu się powodzi, a Duch Święty jest mu dany, żeby jego życie stało się lżejsze, przyjemniejsze i żeby on osiągnął sukces. Tylko dla Pawła błogosławieństwem jest to miejsce, w którym Ewangelia może się, on używa takiego zwrotu, rozkrzewiać. To jest stary taki zwrot, czyli tak zasadzasz roślinę i ta roślina po jakimś czasie, na przykład dostałem niedawno taką piękną miętę I usłyszałem, że jak ładnie ją zasadzę, to ona się rozkrzewi, jeśli jej się nie ograniczy. Widzicie, dokładnie tak samo jest. Gdziekolwiek ty i ja jesteśmy posadzeni, do kogokolwiek ty i ja jesteśmy przykuci metrowym łańcuchem, widzialnym, niewidzialnym, to czy się smucisz, czy raczej wybierasz, żeby się cieszyć? Czy raczej uważasz, że jesteś skazany na pewne miejsca, na pewnych ludzi, na kolegów z klasy jesteś skazany? Nie jesteś, tak? Jesteś skazany na swojego szefa, jesteś skazany na swoich sąsiadów, jesteś skazany na swoich działkowiczów, jesteś skazany na członków swojej rodziny. No tak, rodziny się nie wybiera. I teraz pytanie, czy będziesz tą okoliczność, tak jak Paweł, traktował jako szansę, by Ewangelia się rozkrzewiała, rozprzestrzeniała? Czy będziesz jak większość naszych rodaków znajdował dziurę w całym i narzekał, i marudził, i marzył, że ty dopiero pokażesz pełnię swojego potencjału, jak z tego miejsca wyjdziesz tam. Ale czy widzicie, że Paweł miał zupełnie inną postawę? On nie mówił, moje życie zacznie się, kiedy wyjdę z więzienia. W rzeczywistości to w tym więzieniu powstał list do Filipian, list do Efezjan. Czyli w najgorszym, trudnym miejscu dla niego Ewangelia nie tylko się rozkrzewiała, że ludzie się nawracali, ale zostały nam dane dokumenty, Boże Słowo, które wywarły wpływ na miliony, miliony żyć ludzkich. Więc jaka dla nas z tego płynie nauka? To nie twoje osobiste szczęście jest najważniejsze. I nie moje osobiste szczęście jest najważniejsze. Ale czy w sytuacji, w której ty i ja jesteś, czy będziesz traktował to jako szansę, by do kogokolwiek jesteś przykuty, Ewangelia, dobra nowina o Jezusie Chrystusie mogła się rozszerzać? To jest pytanie, jakie dzisiaj sobie zadajemy. Najlepsze jest to, że w tej całej trudnej sytuacji ta sytuacja była jeszcze gorsza, ponieważ byli pewni wierzący chrześcijanie, którzy nie lubili Pawła i którzy specjalnie głosili tak Ewangelię z tak złymi motywacjami, żeby Pawłowi jeszcze zaszkodzić. Żeby jeszcze bardziej wzmóc, tam jest napisane, ucisk jego więzów. Czyli na dodatek, że nie dość, że z zewnątrz są problemy, to jeszcze wewnątrz są problemy. I wiecie, co Paweł tam mówi? Wcześniej troszeczkę. Pozwólcie, że wam przeczytam. Czy z tego, czy o to on się martwi? A chcę, bracia, żebyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Czytam od 12 wersetu. Także więzy moje za sprawą Chrystusową stały się znane w całym zamku, wszędzie indziej. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością bezbojaźnie głosić Słowo Boże. To znaczy, że chrześcijanie wtedy byli tacy sami jak teraz i z powodu trudności, jakie są, z powodu tego, że opinia otoczenia lub pozorna strata była dla nich ważniejsza niż ich najważniejsza misja głoszenia Ewangelii, oni nie głosili Ewangelii, nie byli posłuszni Bogu, nie byli posłuszni temu posłannictwu, które dał Pan Jezus, odchodząc z tego świata. Tak? Czyli wybierali siebie, raczej wybierali niegłoszenie Ewangelii i nieprzyznawanie się do Jezusa jest wyrazem postawy twoje życie za moje. Ty bądź zgubiony, bo najważniejsze jest, żeby mi było wygodnie. Tak? Postawa głoszenia Ewangelii jest postawą moje życie za twoje. Czyli twoje zbawienie, to żebyś ty spędził wieczność w niebie z Panem, jest moim priorytetem, nawet jeśli się na mnie obrazisz. Ale może przyjdzie taki czas, że Duch Święty zacznie pracować w twoim życiu. I więc widzicie, i Paweł tu mówi, że jego przykład dał odwagę innym chrześcijanom. Bo są tacy pośród nas, którzy mam wrażenie, że jakby otworzyli usta, to od razu świadczą. Ale są tacy spośród nas, którym to przychodzi trudniej. I są tacy spośród nas, którzy wyrażają ducha naszego kraju, a mianowicie zostawmy naszą wiarę w sferze prywatnej. Znacie to? Tak? Nie rozmawia się o religii, o polityce i o czym jeszcze. Okej. I słuchajcie, i widzicie, i przykład świętego Pawła i przykład tych z nas, którzy są odważni w tym, żeby być świadectwem tam, gdzie jesteśmy, w tych miejscach, powinien sprawiać, że ci z nas, którym jest trudno, żeby nabrali otuchy i zaczęli z większą śmiałością głosić Boże Słowo. Ale spójrzcie, niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast z dobrej myśli, jedni z miłości, wierząc, że jestem tu, żeby bronić Ewangelii, drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk moich więzów. Czy Paweł się z tego martwi? Zobaczcie jego nastawienie teraz. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy to ogólnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. Widzicie, temat radości jest tematem przejawiającym się przez cały list do Filipian. Że cokolwiek się dzieje, Paweł mówi, a ja się będę cieszyć. Ale on nie mówi, ja się będę cieszyć dlatego, że mi jest wspaniale, że świeci słońce, że mam fajny samochód, że dostaję podwyżkę, że smażę dzisiaj kiełbasy na grill, bo jest ładna pogoda. To jest wspaniale, z tego my się wszyscy cieszymy. Ale Paweł mówi, to, z czego ja się cieszę, że nieważne co jest, czy w jakimkolwiek miejscu jesteście wy, jestem ja, to Ewangelia może się rozszerzać. To jest powód do radości dla świętego Pawła i nie ma większego. I kończy tak, według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie. Jakie wystąpienie? Śmiałe wystąpienie. Jak zawsze, tak i teraz uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy to przez śmierć. Paweł dwa razy używa tutaj tego zwrotu, który mówił, że wasze życie powinno być na chwałę Bożą i że Chrystus będzie uwielbiony. Ale zwróćcie uwagę, że on nie napisał tu, że Chrystus będzie uwielbiony, bo zaśpiewacie piękną piosenkę o Jezusie. Chrystus będzie uwielbiony, kiedy pomimo tego, że się boimy, to że przez śmiałe wystąpienie, kiedy Bóg otwiera nam drzwi, w sytuacjach, w której wszyscy inni powinni narzekać, ty i ja będziemy świadkami Jezusa Chrystusa. W tym Chrystus jest uwielbiony najbardziej w twoim życiu. Dlaczego? Ponieważ sam Pan na koniec, kiedy opuszczał już ten świat, odchodząc, pozostawił to wielkie posłannictwo, które mówił, idźcie i głoście Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ale mówimy ciągle Ewangelia, Ewangelia. Bardzo krótko przypomnijmy sobie, czym jest Ewangelia. Czyli o co tu chodzi? Ewangelia to jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Ewangelia to nie jest dobra rada, jak masz żyć. Ewangelia to jest dobra nowina, coś, co zostało dla ciebie zrobione przez Boga. Czyli Bóg Ojciec, widząc, jak bardzo jesteś zgubiony, jak bardzo twoje uczynki są zbyt małe, żeby się zbawić. Jak jeden z reformatorów mówił właśnie, Jonathan Edwards, że my tkamy sieć jak pająk naszych najlepszych starań i uczynków. Ale Boża sprawiedliwość jest jak głaz spadający. I tak jak głaz nie może powstrzymać pajęczyny, tak samo Boży sąd nie jest w stanie, tak samo nasze uczynki nie są w stanie powstrzymać Bożej sprawiedliwości. To jest zbyt mało, twoje dobre uczynki, żeby się zbawić. Jesteś zgubiony bez Chrystusa. Ja jestem zgubiony bez Chrystusa. Ale w tym samym momencie jesteśmy tak bardzo ukochani, że On nas nie pozostawił samym sobie. Ale On przyszedł na ziemię w ciele człowieka, żeby umrzeć za nasze grzechy i tą karę ponieść na sobie, umierając na krzyżu. Żebyś ty i ja mogli być przyjęci do Bożej rodziny. Nie w oparciu o to, co ty robisz dla Boga, ale co Jezus Chrystus zrobił dla ciebie. I więc jeszcze raz, to pytanie, które dzisiaj mamy. Czy potrafisz, jak Paweł, dostrzec szansę w swoich sytuacjach na rozprzestrzenianie Ewangelii? Czy potrafisz dostrzec, że to Bóg postawił cię pośród ludzi, na których czasem wydaje ci się, że jesteś skazany? Widzicie, w Starym Testamencie jest opisana historia Józefa. Józef był sprzedany w niewolę przez swoich braci, czyli był zdradzony przez najbliższe osoby. Spędził lata w niewoli, a kiedy się wydawało, że już mu się coś udaje, to wtedy został niesłusznie oskarżony i wtrącony do więzienia. Ale w końcu z jakiegoś powodu wypłynął i został namiestnikiem Egiptu. Ale wszystko zaczęło się od zdrady braci. I nagle bracia przyjeżdżają do Egiptu i błagają Józefa o litość. I co mówi Józef w tej sytuacji? Po tak wieloletnich trudnościach, niepowodzeniach, kiedy już mu się wydawało, że teraz, to się okazywało, że jeszcze jest gorzej. To jest niesamowite, co on mówi, bo mówi tak. To jest 1 Mojżeszowa 45:5. Jest napisane dokładnie tak. Bóg posłał mnie przed wami. A 5 rozdziałów później, kiedy oni jeszcze dalej się boją, że on im zrobi krzywdę, kiedy umiera ich ojciec, to Józef mówi, nie martwcie się, ja to inaczej widzę. To nie wy mnie skrzywdziliście, wyknuliście zło, ale Bóg obrócił to w dobro. I znowu powtarza ten zwrot, bo Bóg wysłał mnie przed wami, żeby ocalić od głodu cały ówczesny świat. Czy widzicie tę mentalność? Czy jesteś w stanie powiedzieć, że w dzisiejszych sytuacjach, w tym miejscu, w którym jesteś, że Bóg wysłał cię w to miejsce? Nie może, żeby ocalić od głodu, ale żeby ocalić od duchowego głodu osoby, do których jesteś przykuty metrowym, niewidzialnym łańcuchem, do twoich kolegów z klasy, do twoich współpracowników, do twoich rodziców, do twoich dzieci, do twoich działkowiczów, do twoich współpracowników, do twojego szefa, do twoich sąsiadów? Czy możesz powiedzieć, Bóg posłał mnie do nich? Czy dostrzegasz w tym szansę na rozprzestrzenianie Ewangelii? Widzicie, żeby jeszcze bardziej nam to ułatwić, zabiorę was w taką krótką podróż w przeszłość, żebyśmy zobaczyli, że nie jesteśmy aż tak bardzo poszkodowani, jak myślimy. 3 krótkie przykłady, może 2 krótkie, jeden troszkę dłuższy z historii Kościoła. Jedna z książek, która na mnie wywarła duży wpływ, to jest książka The Rise of Christianity, Powstanie chrześcijaństwa, napisana nie przez teologa, ale przez socjologa, który nazywa się Rodney Stark. I on opisuje tam ogromną gorliwość pierwszych chrześcijan w pozyskiwaniu dla Jezusa kogokolwiek napotkali na swojej drodze. Oni nie bali się tego, czego my się czasem boimy, ja też się tego boję, przyznaję się wam, czyli nadepnąć komuś na odcisk. Dla dobra, tak? Czyli mówienia prawdy w miłości. To jest nasza wielka słabość, mówienie prawdy w miłości, tak? I widzicie, oni nie narzekali tak, jak my bardzo narzekamy, a żyli w czasach, w których miasta były przetłoczone, żyli w czasach, w których byli prześladowani. Żyli w czasach, w których były tak ogromne plagi, że 1/3 Europy wymarła na skutek chorób i plag. Ale czy wiecie, co pisał w tamtych czasach żyjący biskup Cyprian? On pisał do wierzących, umacniał ich. Nie płaczcie, ale zobaczcie tę sytuację jako szansę dla nas, żeby nasze zachowanie, nasze postawy odróżniały się od postawy tych, którzy nie znają Chrystusa. I faktycznie właśnie ten socjolog Rodney Stark mówi, że właśnie te plagi, że właśnie te prześladowania, właśnie te trudne czasy sprawiły, że postawy chrześcijan takim światłem były. Że niewierzący nawracali się do Chrystusa, bo zobaczyli, że takiemu kochającemu Panu oni chcą się oddać i mogą zaufać nie tylko swoim tymczasowym życiem, ale również odnośnie swojej duszy i odnośnie życia wiecznego. Ale czy wiecie, dlaczego nam jest trudno? Czy wiecie, że my jesteśmy pierwszym pokoleniem, i to też mówią socjologowie, pierwszym w całej historii świata, które podejmuje decyzję, nie uwzględniając życia po śmierci. Czyli podejmujemy decyzję na podstawie tego, co się stanie w naszym życiu za 5 lat, za 10, ale nie tego, co się stanie po śmierci. Ale czy wiecie, że to tylko te czasy się tym charakteryzują w całej historii świata? I mało tego, i tylko zachodnia biała kultura. Czyli bardzo mały wycinek czasowy i bardzo mały wycinek. A nam się wydaje, że to jest normalne. I czy wiecie, że to jest jeden z głównych powodów, że my zatraciliśmy tą pasję w dzieleniu się wiarą? Bo gdyśmy mieli tą świadomość, że Jezus powiedział prawdę, że kto nie uwierzy, będzie potępiony, to inaczej byśmy patrzyli na to. Nawdepnięcie komuś na odcisk nie byłoby tak wielką ceną, bo robilibyśmy wszystko, żeby ludzie wokół nas mogli być zbawieni. Ale nie tylko pierwsi chrześcijanie, ale całkiem niedaleko nas, nasi sąsiedzi w Czechach, tak zwani bracia morawscy. Słyszeliście kiedyś o braciach morawskich? Hrabia Zindendorf. Dziękuję, Grzegorz. Widzicie, oni wysyłali misjonarzy i ich życie było godne Ewangelii Chrystusowej. Bo wiecie, oni nie wybierali miejsc, w których będą mieli szybkie owoce. My dzisiaj mówimy tak, wow, załóżmy kościół i to załóżmy tak, zastosujmy takie techniki, żeby ten kościół szybko urósł, żebyśmy mogli chlubić się, jak jesteśmy wspaniałym kościołem. To jest kompletnie niebiblijne, takie spojrzenie. Bo wtedy powinniśmy zakładać kościoły w takich miejscach, gdzie mamy najszybszy zwrot i używać i robić wszystko, żeby było jak najwięcej ludzi. Tak? Nie. Bracia morawscy, oni jechali na misję gdzie? W Himalaje na przykład. Tam, gdzie od wieków nikt nie słyszał o Bogu. Ale to nic. Niektórzy z nich byli tak w cudzysłowie szaleni, tak pokazywali postawę moje życie za twoje, że sprzedawali się na galery jako niewolnicy po to, żeby świadczyć innym galernikom przykutym do galer. Być może już nigdy nie schodząc ze statku i umierając wraz z nimi. Bo ich serce było, bo kto będzie świadczył tym ludziom żyjącym bez nadziei? Więc co ty i ja możemy powiedzieć w naszych sytuacjach? Czy myślisz, że ty i ja jesteśmy skazani na nasz los? Czy widzicie, jak to jest śmieszne, jak to jest małe? Ale czy widzicie, jak słaby dzisiaj jest Kościół? Jak daleko nam jest do ducha Ewangelii? Jak pobieżnie traktujemy posłannictwo moje życie za twoje? Nie mówię tylko o tobie, mówię o sobie tak samo. Niech Pan wszystkim nam pomoże. Niech Duch Święty wstąpi jak nigdy wcześniej. Żeby to, co tu się dzieje i nie tylko tu, ale na każdym stole i ołtarzu, w kościele, gdzie ludzie przychodzą i ksiądz czy kapłan mówi, oto ciało Chrystusa złamane za ciebie. A ty i ja patrzymy, żeby nam tylko było dobrze. Czy widzicie, jaką to jest hańbą dla nas, jako dla Kościoła? Czy potraficie dostrzec, jak daleko jesteśmy od ducha Ewangelii? Ale chwała Bogu, że również we najbardziej współczesnej historii Kościoła zdarzają się sytuacje, w których ludzie, nawet młodzi ludzie, bo chcę wam powiedzieć o bardzo młodej osobie, o dziewczynie, która miała 17 lat. Nazywała się Joy Rachel Scott. Możesz dać Karolina na jej zdjęcie. 17-latka, która miała ogromne pragnienie służenia Bogu i była znana przynajmniej w trzech kościołach w swoim regionie. To było w Stanach Zjednoczonych, w Kolumbii, w stanie Ohio. I widzicie, żyła dla Ewangelii, żyła tak, że była niesamowitym świadectwem dla swoich rówieśników. I głosiła Ewangelię. I przeczytam wam króciutki fragment z wpisu z 20 kwietnia 1998 roku z jej dziennika. Nie mam zamiaru przepraszać za to, że mówię o Jezusie. Nie będę ukrywać światła, które Bóg włożył we mnie. Jeśli będę musiała poświęcić wszystko, zrobię to. I widzicie, dokładnie rok później, 20 kwietnia, ale 1999 roku, kiedy jadła lunch w swojej szkole ze swoim przyjacielem, to ich dwóch kolegów otworzyło ogień i zabiło 13 osób. Pierwszą ofiarą była Rachel. Podszedł do niej kolega, powiedział, postrzelił ją 2 razy w nogę z dużej broni. To wszystko wiemy dlatego, że jej przyjaciel przeżył, też był postrzelony, przeżył, jest do dzisiaj sparaliżowany. Powiedział, czy nadal wierzysz w Jezusa, czy nadal wierzysz, gdzie teraz jest ten twój Bóg, czy nadal wierzysz w Boga? I ona spojrzała na niego i powiedziała, ty wiesz, wierzę. On przyłożył jej broń do skroni i zabił ją. I tak skończyła swoje życie. Ale czy wiecie, co było jej największym marzeniem? Tej 17-latki? Ona w swoim dzienniku obrysowała swoje ręce i opatrzyła je takim napisem. To jest dokładnie zdjęcie. Te ręce należą do Rachel Joy Scott. I pewnego dnia dotkną milionów serc ludzi. Kiedy jej dzienniki dzięki jej rodzinie zostały opublikowane i służba, która rozpoczęła się przez jej życie, dzisiaj mówi się, że miliony młodych ludzi zmieniło swoje życie. Tych chrześcijan, którzy żyli dla siebie, zaczęli żyć dla tego, dlaczego powinni żyć. A setki i tysiące młodych ludzi oddało swoje życie Bogu, widząc tego rodzaju miłość. Pewien młody człowiek przygotował inną masakrę. I kiedy usłyszał jej świadectwo, to zadzwonił do jej rodziców i powiedział, że teraz nawraca się do Boga i oddaje się w ręce policji. I przynajmniej jedna cała masakra została uniknięta przez świadectwo tej dziewczyny. To stało się tak szybko, że CNN transmitowało jej pogrzeb, który miał większą oglądalność niż pogrzeb księżny Diany. I widzicie, jak to jest możliwe. 17 lat. Pisała w swoim dzienniku tak, nie piszę dla sławy. Nie piszę po to, by mogła odnieść sukces. Ale piszę dla siebie, żeby umacniać swoje zbawienie. Nie dla sławy, nie żeby odnieść sukces, nie żeby użyć Boga, żeby zaspokoić swoje marzenia. Czy widzicie, że ludzie nie wybierają miejsc, ludzie nie wybierają sytuacji. Ale czy możesz powiedzieć, że miejsce, w którym jestem, to jest miejsce, do którego przysłał mnie Bóg. Bóg przysłał mnie tu. Do tego miejsca, które dziś wydaje mi się trudne. Ale wybieram, żeby widzieć to miejsce jako szansę. Tak jak widziała to Rachel, tak jak widzieli to bracia Morascy, tak jak widzieli to chrześcijanie żyjący w pierwszych wiekach. By dzielić się Ewangelią, by dzielić się dobrą nowiną. Czy dostrzegacie, jaką moc ma miłość? Dlaczego to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, żeby twoje i moje serce było zmienione w takie serce? To nie dzieje się przez wielkie fanfary. To dzieje się każdego tygodnia, kiedy przychodzisz do kościoła, w którym słyszysz Ewangelię. W którym jest ci przypominane, że to twoje życie ma być ofiarowane za zbawienie innych. Kiedy każdego tygodnia podchodzisz do tego stołu, jak za chwilę to się stanie, i zobaczysz ciało Chrystusa złamane za ciebie, krew Chrystusa przelaną za ciebie, i w niewidoczny sposób Duch Święty będzie przemieniał twoje serce. Aż twoje życie stanie się piękną ofiarą na chwałę Boga. I piękno miłości Chrystusa zdobędzie cię. A kiedy pojawi się sytuacja, to przez śmiałe wystąpienie, choć może czasem ciche słowa, choć może w postaci uśmiechu lub dobrego gestu, uwielbiony będzie Chrystus. A dla tych z was, którzy jeszcze nie zaufali Jezusowi Chrystusowi, dla których Jezus jest tylko teorią, być może chodziłeś do kościoła tego, owego i słyszałeś o Bogu, ale być może pierwszy raz słyszysz o Bogu, który oddał za ciebie swoje życie. I choć wiedziałeś o tym, to jednak było to teorią. Ale jeśli czujesz, że twoje serce rozgrzewa się, to oddaj mu swoje życie. Oddaj się w jego ramiona. Uwierz w niego. Uwierz, że on oddał swoje życie za ciebie. Być może będziesz mógł to zrobić podczas pieśni, którą będziemy śpiewać. Być może będziesz mógł to zrobić, podchodząc do tego stołu, tak jak Jan Wesley powiedział o Wieczerzy Pańskiej, że jest to sakrament nawrócenia, powrócenia do Boga. Więc jeśli chcesz powrócić do Boga, to czy zostaniesz w swoim miejscu, czy przystępując do Wieczerzy Pańskiej, wróć do Pana, oddaj się Jemu na nowo. A On sprawi, że twoje życie będzie na Jego chwałę.